Witam wszystkich na sierpniowym Q&A-u. Jak zwykle zapraszam do dawania znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. I tradycyjnie będziemy sobie dzisiaj odpowiadać na pytania w pierwszej kolejności na pytania zadane przez Was pod postem, który pojawił się 2 dni temu na społeczności, a kolejno równolegle z pytań pojawiających się w donate'ach oraz pytań, które będą pojawiały się na superczacie i tak jak ostatnio gadaliśmy, to balansowanie między tymi 3 źródłami wychodzi nam w miarę cywilizowanie, więc postaramy się, aby nikt nie był, że tak powiem, zaniedbany. I będziemy powoli sobie lecieć. Hej, hej, yo, cześć, cześć, cześć Turku, cześć Farlanderze, cześć Jakubie, cześć Cieśliku, cześć Szymonie. Siema, siema, dzień dobry. Dobra, pierwsze pytanie od Mitrandira. Mitrandira, jak skomentowałbyś to, co się odpierdziela teraz w Afganistanie? Szczególnie chodzi mi o prześladowanych chrześcijan i burdel, który zostawili Amerykanie. Tak, w tym momencie prawdopodobnie trochę lepiej mnie słychać, bo sobie właśnie przestawiłem mikrofon tutaj. Jeżeli chodzi o komentarz do Afganistanu, to ten komentarz był zostawiony w sensie 2 dni temu, czyli jeszcze zanim pojawił się na wojnie idei film, który to z mojej strony właśnie komentuje, więc ja może po prostu, jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, to po prostu wkleję tutaj raz jeszcze do niego linka i no to jest ogólnie rzecz ujmując komentarz do tego wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o konkretnie prześladowanych chrześcijan, to przyznam, że nie czytałem jeszcze, co tam się dzieje konkretnie z chrześcijanami, natomiast widzieliśmy to, co już są doniesienia o morderstwach na Hazarach, tak? To jest taka grupa etniczna, którzy są szyitami. Dobrze mówię. No wiadomo, talibowie są sunnitami, prawda? Więc oni tam też się nie najsilniej, że tak powiem, lubią nawzajem. Więc tak, super czat to ten tutaj. Znaczy, tak, tu jest czat. Super czat to jest jak ktoś, że tak powiem, przez tego super czata coś tam dorzuci. Natomiast z tego czatu też będziemy wybierać pytania. Więc nie wiem dokładnie, co się dzieje w tym momencie z chrześcijanami w Afganistanie, natomiast domyślam się, że grożą im te rzeczy wszystkie same, co Hazarom, czyli innymi słowy nie zazdroszczę. Tak? Więc obawiam się, że będzie to powrót po prostu tego, co było w latach 96-2001, kiedy to były ostatnie rządy talibów, a wtedy, tak jak mówiliśmy, było raczej nie za wesoło i nie widzę powodów, by sądzić, że będzie jakoś szczególnie inaczej. Natomiast no, nie bardzo wiem, co możemy w temacie tym konkretnym zrobić, tego, co się dzieje z ludźmi tam, więc nie, Hazarowie to Żydzi nie będący niczym Żydami, a nie szyici. To też się, tą nazwę też się używa do tego, co opisałeś, natomiast jest w Afganistanie jest również lud, który nazywa siebie Hazarami i to są szyici. Wydaje mi się, bo ja wiem, że tu jest pomylenie, już się kilka razy spotkałem z czymś takim, że ten termin się stosuje również do innych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest właśnie określenie grupy etnicznej, przynajmniej grupy etnicznej stamtąd, która historycznie w większości była Żydami, ale są również po prostu inne elementy i wydaje mi się, że z tego wychodzi ta niespójność, ale nie jestem pewien i natomiast są Hazarowie i Hazarowie, no właśnie, ktoś tutaj doprecyzowuje, także to nie jest wszystko jedno i to samo. Dobrze, także odpowiadając szerzej na pytanie, zobaczymy, ale nie zazdroszczę, że tak się wyrażę. Polemizator, witamy polemizatora, który tutaj regularnie, aktywnie, cudowne rzeczy nam tutaj zapewnia i z pytaniami. Co my tu mamy? Jaka będzie przyszłość religii w Polsce? Czy będzie jak w Irlandii, czy jakaś inna religia lub narracja zacznie dominować? Jaka będzie nowa rola katolicyzmu, gdy przestanie dominować? Czy stanie się ona jedynie rytuałem, podobnie jak Shinto w Japonii, Shinto, a może wręcz przeciwnie, odżyje? Jak dobrze wiecie, ciężko wyrokować. Natomiast nie, na pewno nie będzie tak jak w Irlandii, bo Polska nie jest Irlandią, tylko jest Polską i nie jest, mimo wszystko nie jest, nie jest, mamy inne troszkę realia, a co więcej, mamy, Polacy są, mam wrażenie, bardziej uczuleni na, że tak się wyrażę, zły przykład z Zachodu, przynajmniej część Polaków. Więc ja, tak, z jednej strony absolutnie nie sądzę, aby chrześcijaństwo, czy tam religijność w Polsce skurczyła się do takich rozmiarów, jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Przypominam, że w Wielkiej Brytanii chrześcijaństwo skurczyło się do naprawdę raczej niezbyt wielkich rozmiarów, ale w to miejsce wchodzi dużo różnych innych rzeczy, również nawet tak egzotyczne, jeszcze nie tak dawno egzotyczne rzeczy, jak nawracanie się na islam. Więc nie, absolutnie nie sądzę, aby ona się skurczyła do takich rozmiarów, jak w niektórych miejscach Europy Zachodniej. Wydaje mi się, że religijność w Polsce pozostanie sporym segmentem populacji, taka aktywna religijność. Natomiast no, już teraz jest w trakcie opuszczania, że tak się wyrażę, tego miejsca, miejsca, z którego definiowała tak naprawdę ramy norm społecznych i tak dalej. No i już go tak naprawdę nie zajmuje, bym powiedział. Więc bez wątpienia tutaj nastąpi zmiana. I wiecie co, jak tak patrzę na Polaków, to wcale bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, gdyby rzeczywiście zamieniło się w to taki, no nie chcę mówić pusty, bo rytuały nigdy nie są puste, ale w taki właśnie czysty rytualizm, ponieważ no, mamy coraz, wbrew ten tak, ludzi praktykujących jest coraz mniej, ludzi deklarujących wiarę jest coraz mniej, ludzi ogólnie religijnych jest coraz mniej, ale ślubów kościelnych nie wiem, czy ubywa, a na pewno nie ubywa chrztów. Chrztów, nadal chrzci się niemalże wszystkie dzieci, które się rodzą. Kilka lat temu był nawet wzrost, więc ciężko zgadywać dokładnie, w którą stronę to pójdzie. Natomiast myślę, że niewykluczone jest, że że dostaniemy coś w jakiś sposób podobnego do tego, jak mamy Shinto właśnie w Japonii, gdzie generalnie tam 3/4 deklaruje się jako niewierzący, ale jednocześnie 90% populacji praktykuje religię. To znaczy, no tam stawiają świeczki na tych ołtarzach, prawda, uczestniczają na nabożeństwa i tak dalej. I to jest tylko, że tak powiem, formalizowane. I to też jest, przypominam, że te wszystkie bonusy, że tak powiem, socjologiczne, które płyną z religii, to płyną właśnie z praktykowania, a niekoniecznie z tego, co jest deklarowane. Więc nie wiem, czy to się tak skończy, ale myślę, że jest to niewykluczone, tak? Natomiast bardzo bym się zdziwił, gdyby ta religia naprawdę tak całkowicie zanikła i też bym się zdziwił, gdyby tak po prostu została podmieniona czymś zupełnie nowym. Raczej w sensie to miejsce centralne, że tak powiem, w mentalności, które religijność opuszcza, zrobi się puste, więc będzie w tym momencie wielka wojna o to, co tam wlezie, prawda? I być może też niewykluczone, że nie wlezie tam nic w całości, tylko właśnie, że pozostanie konflikt, prawda, który się będzie ciągnął nawet dziesięcioleciami. Więc jest wiele możliwych opcji i zobaczymy. Tutaj coś na typo poszło. Czy zaprosić Krzysztofa Maja z AGH na rozmowę o przedstawieniu i propagowaniu różnych idei w popkulturze oraz wpływie popkultury na poglądy polityczne? Patroni na grupie dla patronów bardzo o to proszą i zabiegają i mam to już zapisane, zapiszę sobie jeszcze raz. Więc bardzo możliwe, że w najbliższych tygodniach spróbuję coś takiego zorganizować. Natomiast jeszcze nie zostały podjęte kroki, więc nie mogę powiedzieć żadnych konkretów, ale bardzo możliwe, bo tak jak mówię, dużo osób poleca tę osobę właśnie do rozmowy, więc może się uda. Zobaczymy, co tu na czacie. Bo chrzest to też pieniądze dla rodziny, a że niby dla dzieci i taka kultura. Wiecie co, fakty są takie, że potrzebujemy rytuału narodzin nowego dziecka, tak? W sensie społecznego zebrania, tak? I celebracji narodziny nowego członka rodziny. Ja znam rodziny, które nie chrzciły dzieci i tak musiały jakoś wypchać tę lukę, a przynajmniej bardzo się starały, prawda? Coś w tym miejscu zorganizować, bo tak chciałby człowiek zaświętować ze wszystkimi, że mu się urodziło dziecko, prawda? I to jest kolejny problem tego zastępowania religii czymkolwiek, ponieważ ludziom się wydaje, że jak to się... W sensie tego się nie da zastąpić czymkolwiek, ponieważ to musi być coś, na co są wszyscy w miarę zgodzeni i w czym wszyscy są zgodni uczestniczyć. W sensie narrację można zastępować innymi narracjami, ale w momencie, kiedy ta narracja znika, to następuje właśnie chaos i kłótnia na tym polu. Ktoś się pyta, czy oglądałem Grę o Tron. Przestałem oglądać chyba w okolicach 6 sezonu, bo to się zaczęło robić absurdalne, ale tak, czytałem wszystkie książki. Odchodząc trochę od polityki, Jakub Żak pyta na donacie. Odchodząc od polityki, co myślisz o możliwości zrobienia z szlacheckiej Polski elementu popkultury? Bardzo chciałbym to zobaczyć, naprawdę. Myślę, że jest to ciekawe i ma potencjał i naprawdę uważam, że tego typu rzeczy powinno się wykorzystywać właśnie do kreowania jakichś... opowiadanie sobie wspólnych historii to jest najłatwiejszy sposób orientowania się wspólnie, całą grupą, względem pewnych wartości, które współdzielimy. I to jest okazja, tak? Ponieważ jest taka luka pewna, mam wrażenie, że ciężko znaleźć charakterystycznie polską popkulturę. Więc jeżeli by się udało, jeżeli by ktoś chciał coś takiego się podjąć i jeżeli byłaby jakaś, że tak powiem, szansa na zorganizowanie czegoś w tym temacie, to myślę, że bardzo chętnie bym zobaczył coś takiego. Gdyby ktoś potrzebował pomocy w tym, to byłbym gotowy w tym nawet pomóc. Więc właśnie. Się ktoś pyta, czy oglądałeś kiedyś anime? Tak, oczywiście, nawet są odcinki z analizy anime. Dobra, lecimy dalej spod posta. Co według ciebie powinno się zrobić z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej? O matko. No to będzie długie, tak? Więc tak. Po kolei. Donald Tusk się nie myli w tym, co napisał. I Komisja Europejska się nie myli w tym, co napisała w komentarzu do sytuacji na tej sytuacji. Mamy obowiązek chronić granic własnego państwa, które również są granicami Unii Europejskiej. I to się nie wyklucza z przyjmowaniem uchodźców, którzy chcą starać się o azyl i dostać się do Polski i w jakiś sposób albo ułożyć sobie życie, albo przeczekać sytuację tragiczną w ich kraju i potem wrócić, jakkolwiek by to chcieli. No, i nie tylko uchodźców, ale również imigrantów. To, co teraz powiedziałem, się nie wyklucza z tym, ale to się wyklucza z ustępowaniem ludziom przed łamaniem prawa i wpieprzaniem się gdzieś bez jakiegokolwiek procesu, że tak powiem, formalnego. A druga kwestia jest taka, no z całym szacunkiem, ale chyba nikt nie wierzy w ideę, że ludzie, którzy w tym momencie stoją na granicy z Białorusią, faktycznie przyszli tu na nogach z Afganistanu. W sensie, poczytajcie sobie, co się dzieje na granicy Białorusi z Litwą i na granicy Białorusi z Estonią. Tam są podobne sytuacje. Są nawet zdjęcia z sytuacji, gdzie białoruskie służby na granicy litewskiej, ale dobrze pamiętam, inscenizowały i nagrywały scenę, jak rzekomo litewskie służby graniczne biją stojących tam ludzi. Tak, w sensie ci ludzie w oczywisty sposób są wykorzystywani przez reżim białoruski do robienia chaosu medialnego w Polsce i w tych krajach ościennych i wychodzi na to, że im się udaje. Natomiast, mając to wszystko na uwadze, to, co teraz powiedziałem, w żaden sposób nie umniejsza realnej krzywdy, która dotyka tych ludzi. I jeśli ktoś... Bo w sensie, bo oni są tutaj ofiarami, tak? I to, że stwierdzenie, że my mamy obowiązek przestrzegać prawa i dbać o jego egzekwowanie, ponieważ odpowiadamy nie tylko przed sobą, ale również przed strukturami międzynarodowymi, nie wyklucza, w sensie nie umniejsza krzywdy tych ludzi i jeśli tylko da się coś zrobić, żeby tym ludziom ulżyć w tym, w jaki sposób stali się tymi ofiarami, bez łamania tego prawa, to jak najbardziej powinniśmy to zrobić i wydaje mi się, że się da, tak? W sensie wszystkie tego typu akcje udzielania im pomocy w tym miejscu, gdzie oni są i wiem, że... W sensie ja nie znam szczegółów, tak? Więc być może tutaj coś pomylę, być może widziałem jakieś niepełne nagrania albo coś takiego, więc zaznaczam to. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, jeśli tylko jest możliwość dostarczania jakichś zapasów, jakichś zasobów, jakichś narzędzi, jakichś, nie wiem, kocy czy czegokolwiek ci ludzie tam potrzebują w miejscu, gdzie są, ponieważ nie możemy ich po prostu wpuścić, nielegalnie, po prostu nie mamy takiej możliwości, to jak najbardziej powinniśmy to zrobić i jeżeli z jakiegoś powodu służby formalne nie są chętne do zrobienia tego, ponieważ służby formalne też się zajmują tego typu rzeczami, ponieważ są takie sytuacje jak pomoc ludziom potrzebującym na terenie innego kraju, prawda? Jeżeli z jakiegoś powodu formalnie tego się nie da zrobić, to wszelkie możliwe organizacje jakieś oddolne, które chciałyby się tym zająć i ponownie pomóc tym ludziom z zachowaniem tego, co zobowiązaliśmy się strzec, to jak najbardziej powinny móc to zrobić, tak? Jeżeli ponownie, bo ja nie znam szczegółów tego, co komu, kto tam nie pozwolił zrobić, więc też nie chcę się kategorycznie wypowiadać, ale jeżeli ktoś by, nie wiem, uniemożliwiał czy zabraniał udzielenia pomocy tym ludziom tam, gdzie są, to nie wiem, dlaczego miałoby tak być. Ale ponownie mówię, mogę mieć tutaj trochę niepełnobraz sytuacji, także tak, Donald Tusk się nie myli, i co nie zmienia, Donald Tusk się nie myli, to oczywiście, że jest to element gry zaplanowanej przez Łukaszenkę i bardzo możliwe, że za pośrednictwem też przez Rosję, ale mimo to, jeśli tylko da się w jakikolwiek sposób pomóc tym ludziom bez naruszania tego, co zobowiązaliśmy się bronić, to powinniśmy to zrobić, ponieważ to są ludzie i ci ludzie mają przesrane, ponieważ oni są ofiarami w tym momencie, więc mam nadzieję, że to w jakiś sposób odpowiada na pytanie. Ktoś się pyta tutaj na czacie, czy co sądzę o Zmorze Wilka na Netflixie, tak? To jest ten film z uniwersum Wiedźmina. Jeszcze go nie oglądałem, ale chętnie bym obejrzał. I dodaliśmy sobie do listy do obejrzenia, więc może nam się uda. Jakub Brzak ponownie pisze, że Jacek Komuda w tej chwili tworzy serial osadzony w 1608 roku, Diabeł Łańcucki. Na kanale Ostoja Tradycji są materiały na ten temat. Już w tym momencie sobie to otwieram i będę to obczajał. Znaczy nie będę tego obczajał przy was, ale bardzo chętnie to zerknę, bo jestem ciekaw. To w temacie tych. Dobrze wiecie czego. W temacie robienia ze szlacheckiej Polski elementów popkultury. Chętnie zerknę i jeżeli tylko ma to sens, to ponownie bardzo chętnie. Smacznej kawusi życzę. To Eliotta. O, witam Eliotto. To herbatka. Na szczęście, ale dziękuję. Kawusia o tej porze to chyba już nie. Już jestem za stary na takie rzeczy. Skąd czerpać na jak najbardziej obiektywne i rzetelne wiadomości na temat wydarzeń w Polsce i na świecie? Może jakieś twoje przykłady? To Krystian Urbaniak. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak obiektywne w 100%, prawda? Wszystkie są, przynajmniej mają jakąś. No, bardzo ciężko jest dać całkowicie bezstronną perspektywę, ale to nie zmienia faktu, że da się zbliżać do niej, prawda? I warto. Natomiast tak, ja kiedyś na Wojnie Idei polecałem i nadal bardzo, bardzo gorąco polecam Infopigułę. Infopiguła, zaraz sekundkę znajdę linka i wam tu wkleję. Tak, to jest newsletter, zapisujecie się do tego, możecie się do tego zapisać za darmo i dostajecie co 3 dni, co 2-3 dni spis najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata, 3 razy w tygodniu i to są po prostu suche informacje, po prostu w pigułce, tak, bez żadnego emocjonowania i tak dalej, i tak dalej. I to pozwala być na bieżąco z tym, co się dzieje, bez przebijania się przez morze reklam, spamu i takich clickbaitowych tytułów itd., itd. I ja to regularnie czytam i nie narzekam. W sensie, okej, okay, nie wiem, taką malutką krytykę, może tam ktoś ogląda od nich, taką malutką krytykę. W ostatnim tygodniu miałem wrażenie, że w kilku newsach odrobinę widać było przebijanie się nieco światopoglądu, że tak powiem, redaktora, bo to jest zbiór wiadomości z różnych serwisów informacyjnych, tak? Oni nie mają własnych, że tak powiem, ekipy jakiejś dziennikarskiej czy coś takiego, tylko to jest zebrane, prawda? No ale mówię to, ale to takie pojedyncze wyjątki, które ostatnio miałem wrażenie, że wyłapałem, co nie zmienia faktu, że bardzo gorąco polecam zapisać się do tego newslettera. Można albo za darmo mieć właśnie taką podstawową wersję, a jeżeli się w jakikolwiek sposób tam ich wspiera, w sensie wspiera, zapisując się do tego newslettera z jakąś tam bardzo, bardzo małą opłatą, to dostaje się rozszerzoną wersję, gdzie to jest bodajże kilkanaście wiadomości z kraju i kilkanaście wiadomości ze świata i nawet takie rzeczy jak pozytywna wiadomość na koniec. Generalnie polecam to. Oczywiście to nie jest w pełni obiektywne czy coś takiego, bo nie ma takich rzeczy, ale to jest najlepsze źródło, takie najspokojniejsze, najbardziej skupione na faktach, a nie na wzbudzaniu emocji czy kręceniu narracji, jakie znalazłem. W sensie też miejcie na uwadze, że ja nie przetrzesałem całego internetu, ale polecam to po prostu, naprawdę. Co sądzisz o nowych skarpetkach? Nie wiem, ale się dowiem. O, już są? Jeszcze nie. Wiedziałem, że miały być, pewnie wiedziałem nawet trochę wcześniej niż wy, ale zobaczę, bo jeszcze ich nie widziałem. He, są, rzeczywiście. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, te skarpetki. Bo takich rzeczy nie ma. Możecie wejść na niewiem.pl i tam jest sklep z merchem od nie wiem, ale się dowiem i wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł z tymi skarpetkami. I taki news, u nas niedługo wystartuje również sklep z poważniejszym, że tak się wyrażę, podejściem do merchu z Wojny Idei. I skarpetek tam jeszcze nie będzie, ale myślę, że kiedyś do nich też dojdziemy, bo to jest moim zdaniem bardzo fajny rzecz. Co sądzisz o religii w szkołach? Odpowiadałem na to pytanie już kiedyś, to Kacper pyta, więc tylko w dwóch zdaniach, może ktoś tu cię skieruje do jakiegoś starszego Q&A albo czegoś takiego. Uważam, że Oczywiście, że w szkole powinno uczyć się o religii i takie rzeczy jak czytanie Biblii i tak i innych fundamentalnych tekstów naszej kultury, natomiast wydaje mi się, że szkoła nie jest miejscem na katechezę. Mam na myśli, mówiąc szkoła, mam na myśli program zajęć, a już na pewno tak jak nie, bo w tym momencie religia w szkole to jest katecheza, prawda? I z katechezy, czyli z katechizowania dzieci się dostaje oceny na przykład. Moim zdaniem to jest w ogóle bez sensu i dla jasności nie mam tutaj nic przeciwko, żeby katecheza się odbywała w budynku szkoły, ale nie powinna być elementem programu zajęć szkolnych, tak jak jest teraz. W sensie jakoś inaczej to powinno być zorganizowane. Już wiem, że mamy tutaj z donate'ów zaległe jakieś wpisy, więc patrzę. O matko, ile tutaj się... Trochę żeśmy sobie zaniedbali. Wojciech Sucholski. Miałeś w życiu spotkanie z żywym Bogiem, doświadczenie dotknięcia przez Boga, coś, co wpłynęło na twoją przyszłą wiarę? Jeśli tak, to możesz to opisać. Nie wiem, czy mogę to opisać. Byłoby to raczej dość trudne. Natomiast powiem tak. Miałem w życiu doświadczenia, które... Jak to ładnie ująć? Które dawały mi niespodziewaną zupełnie perspektywę na relacje z żywym Bogiem, jak to ładnie zostało tutaj ujęte. Natomiast nie było to coś, co, że tak powiem, co, nie wiem, jak to było tutaj ujęte? A co wpłynęło na przyszłą wiarę? Nie, to nie było to coś w żaden sposób, co, nie wiem, co skierowało mnie na wiarę, czy co przekonało mnie do wiary, a raczej rzeczy, które mnie w tej wierze utwierdziły. Tak bym to ujął. Bo wiem, że też są takie osoby, które doświadczają czegoś, co przeorientowuje ich życie, że tak powiem, na 180 stopni, ale nie było to w moim przypadku. W moim przypadku było to raczej rozwiewanie wątpliwości, czy też przekonywanie się do czegoś z innej perspektywy. Ada pyta, czy bałeś się chodzić do szkoły przez to, że byłeś gruby, jakie miałeś problemy, gnębili cię? Myślę, że gnębili to jest trochę przesada, bo ja wiem, że są przypadki, gdzie kogoś naprawdę gnębią tak, że w sensie jest to groźne dla tego człowieka. W sensie, no, doświadczałem bardzo nieprzyjemnych rzeczy w związku z tym w szkole podstawowej i miałem też takie sytuacje, że nie chciałem do niej chodzić i że... Znaczy nie wiem, czy bałem się, to jest odpowiednie słowo, ale... A może nawet, może rzeczywiście... Znaczy tak, zasadniczo tak, ale ponownie nie chcę tutaj się stawiać w ramach, nie wiem, no, gnębili. No tak bym tego nie ujął, tak? Tak bym tego nie ujął, natomiast miałem bardzo dużo, bardzo poważnych nieprzyjemności z tym związanych, ale przeżyłem, nic się poważnego nie stało, więc mam nadzieję, że ostatecznie wyniosłem też z tego coś, co w sensie pomimo że tak powiem, drastycznych, nie drastycznych, pomimo nieprzyjemnych doświadczeń, mam nadzieję, że też z niektórych z nich udało mi się wyciągnąć coś mądrego, więc choćby na to, jak reagować na takie rzeczy, więc no. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimiś szczegółami, to odsyłam do odcinka o Tęczowym Piątku na Szymon Mówi, bo jest też odcinek o Tęczowym Piątku na Wojnie Idei, więc mam na myśli Tęczowy Piątek na Szymon Mówi, aż podejdź tutaj. Bo tam na samym końcu tego odcinka jest krótkie takie moje, krótki mój opis, że tak powiem, tego. Natomiast ponownie też nie przesadzajmy z tym. W sensie to miałem sporo nieprzyjemnych doświadczeń, ale też nie przesadzajmy z jakimś. W sensie jestem pewien, że wiele osób doświadcza czegoś znacznie poważniejszego, więc no. Czym dla ciebie jest wolność? O matko, istota żyjąca pyta. To jeszcze istota żyjąca to tak najgorzej, nie? Czym dla mnie jest wolność? No musiałbym się tak szczerze mówiąc trochę zastanowić. Ponieważ... Wiecie, że są różne, że tak powiem, aspekty wolności, tak? Ponieważ jest takie rzeczy jak wolność od przymusu, prawda, i tak dalej. Ale nie, myślę, że można powiedzieć, że wolność jest uwolnieniem się z niewoli, wiem, że to jest trochę masło maślane, uwolnieniem się z niewoli tego, co narzuca nam swoją, Nie bardzo wiem, jak to ująć. Bo tak, bo ludzie mają często takie pojęcie, może opiszę to trochę naokoło. Ludzie często mają takie pojęcie na temat wolności, że wolność to jest jak nikt ci nic nie zabrania. Ale to nie do końca jest to. W sensie to jest pewien element, można powiedzieć. Natomiast Wiecie, że tak samo twoją wolność ogranicza masa twoich wewnętrznych czynników, twoje popędy kierujące cię do czegoś, twoje jakieś uprzedzenia, twoje nieuświadomione właśnie jakieś nieuświadomione perspektywy itd., itd. To wszystko kieruje cię w strony często niewłaściwe i umiejętność wyzwolenia się z tego i otworzenia się na to, co jest dla ciebie umiejętność. Człowiek ma pragnienie dobra i umiejętność nakierowania się zgodnie z tym pragnieniem bez zniewalających nas nacisków. Tak bym być może to ujął. Czy zrobisz analizę postaci? To Felix Zero. Analizę postaci Kiritsugu z Emii z anime Fate Zero i jego wpływie na poglądy syna z Fate Stay Night Unlimited Blades Work. Byłoby to trudne, ponieważ nie oglądałem tego, natomiast być może Michał, który współpracuje z nami przy odcinkach z popkultury, mógłby to zrobić, bo może widział, musiałbym go zapytać, ale na ten moment nie planuję, ponieważ wiem, że ma znacznie większy zasób popkulturowy. Jezus, Budda i Lao Tzu mówili o złotej zasadzie w ten sam sposób. Nie. Lao Tzu w 49 rozdziale Tao Te Ching, Budda w drugim etapie swoich nauk, buddyzm Mahajny. Tu nie jest pytanie, tylko to jest stwierdzenie i to stwierdzenie jest nie do końca prawdziwe. Oczywiście, że złota zasada jest powszechnie występująca w różnych kulturach, w różnych tradycjach i tak dalej, bo bez niej nie da się żyć, w sensie, znaczy trudno jest tworzyć spójne społeczeństwa, przynajmniej wewnątrz nich. Natomiast zwróćmy uwagę, że Budda, Lao Tzu i Jezus mówili o złotej zasadzie jednak trochę co innego, ponieważ złota zasada to jest w najprostszym rozumieniu nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, prawda? W sensie nie postępuj wobec drugiej osoby tak, jak nie chciałbyś, żeby postępowano wobec ciebie. Ale zwróćcie uwagę, że Jezus mówi coś więcej. Jezus mówi coś, rozwija to do... Właśnie czyń, nie tyle nie czyń drugiej osobie to, czegoś sam byś nie chciał, żeby tobie uczynili, ale czyń drugiej osobie to, co uważasz za dobre, to, co byś chciał, jakbyś chciał, żeby ciebie traktowano, nawet jeśli ta osoba tak tobie nie czyni. Dobrze życzcie tym, którzy was nienawidzą i tak dalej, tak? Miłujcie waszych nieprzyjaciół w tym sensie, żeby czynić dobrze, nie tylko przenosi to do aktywnego działania, nie tylko do powstrzymania się od krzywdzenia kogoś, tylko do aktywnego działania na korzyść kogoś, ale jeszcze zawiera zaznaczenie, że należy to robić nawet, a być może nawet szczególnie w sytuacji, że gdy ta druga osoba tego nie wypełnia. Także to nie jest dokładnie to samo. Jezus daje pewną nową perspektywę na to. Natomiast też dla jasności to jest też coś, co ja powtarzałem już kilkukrotnie. To nie jest tak, że Jezus daje kompletnie różną moralność od całej reszty świata. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast to też nie jest tak, że cała reszta mówiła dokładnie to samo, tylko to jest jakaś reiteracja. Nie, nie, nie. Są tam też również nowe rzeczy, ale to jest raczej nowa perspektywa na pewne elementy, bez których, tak jak mówiłem, bez których, jak ja to mówiłem, nie da się posłużyć, że tak powiem, w społeczeństwie. Dobra, co my tu mamy pod postem? Bartosz Rock pyta. Szymon ma żonę, która gra w LOLa. Nic dziwnego, że wierzy, że Bóg istnieje. Ale do meritum. Szymonie, czy możesz podać przykład tekstu biblijnego, z którym ty osobiście masz bardzo duży problem, w sensie znasz tłumaczenie i rozumiesz jego kulturowe przesłanie itd., ale mimo to w jakiś sposób masz z nim problem. Coś ci nie pasuje. Mam trochę problem z księgą Hioba. Ale to też w dużej mierze dlatego, że mało ją znam w sensie teologicznym. To znaczy, nie rozumiem pewnych rzeczy, które tam są i pewnych podejść, które tam są i nie wiem, ale to być może dlatego, że nie wiem po prostu, jak są umiejscowione w kontekście i to jest taka rzecz, do której się zbieram od bardzo dawna i nie wiem, czy się do tego zabiorę, znaczy na pewno się do tego zabiorę, ale nie wiem kiedy. I Z pewnymi rzeczami tam na pewno miałbym problem, ale ponownie być może jest to spowodowane tym, że za mało się w to wgłębiłem, bo to prawda jest, że za mało, że niezbyt głęboko się w to wgłębiłem. Te czaty są coraz nudniejsze, przykro mi. Co, ja mam pieśni nad pieśniami? Masz problem, ja nie dowaku z pieśnią nad pieśniami? Tam są właśnie super fajne rzeczy przecież. Kirfow pyta. Jaka jest największa zaleta protestantyzmu, której nie ma katolicyzm i odwrotnie? No, największa zaleta protestantyzmu jest taka, że ma wbudowaną, domyślną aprobatę dla prywatnej przedsiębiorczości i pomnażania kapitału, że tak się wyrażę, przy jednoczesnym nacisku na to, by tego kapitału nie trwonić w jakiś hedonistyczny sposób, aby zachować życie w takiej ascezie względnej, co przekłada się na to, że musisz to wydawać na, albo na właśnie inwestowanie dalej, albo na budowanie czegoś w swojej społeczności i tak dalej. W sensie protestantyzm, mentalność protestancka jest taka bardzo prokapitalistyczna w takim zdrowym sensie jak najbardziej, bo jest ona obudowana pewną narracją moralną, tak? W sensie protestancki kapitalista, jeżeli, nie wiem, wyzyskuje pracowników albo coś takiego, to działa wbrew swojemu sumieniu i religii, jeżeli bierze to na poważnie, tak? W sensie, bo tak jak też to jest takie coś, co mówiłem już kiedyś, że kapitalizm, to nie jest tak, że wyzysk w żaden sposób nie jest sprzeczny z kapitalizmem czy coś takiego, dlatego jeżeli kapitalizm nie obraca się w jakiejś narracji moralnej, to bardzo łatwo się degeneruje do rzeczy patologicznych, w sensie niemoralnych, pomimo, że tak powiem, do generowania kapitału jest użyteczny. Więc moim zdaniem to jest taka zaleta, taka moja subiektywna oczywiście zaleta protestantyzmu, największa. A jaką zaletę ma katolicyzm w stosunku do protestantyzmu? No taki, że się nie rozpada pod naciskiem. Tak, w sensie paradoksalnie to oparcie się na hierarchii, na strukturze, na doktrynie z jednej strony usztywnia i można powiedzieć, że nie wiem, jeżeli ktoś odrobinę odstaje od normy, to trudniej jest się mu w tym obracać i tak dalej, ale ewidentnie XX wiek i to zeświadczenie społeczeństw zachodnich pokazało, że katolicka wersja chrześcijaństwa trzyma się lepiej w tych niepewnych czasach i w tych zawieruchach, że tak powiem. Więc to jest... Bo to bardzo wyraźnie widać, że w krajach protestanckich sekularyzacja i zeświadczenie społeczeństwa postępuje szybciej. Jest bardziej stabilny katolicyzm. Daniel Luboński, cześć, pozdrawiam serdecznie. Również cześć i również pozdrawiam. Dlaczego warto słuchać, jak Szymon mówi, pyta Barabasz Człowiek też. To może dlatego, że lubicie, nie wiem. Właśnie, skoro tu jesteście, to ewidentnie coś ciekawego z tego wynosicie, bo was tu nikt nie zapędził siłą. Czy katolicyzm jest zgodny z libertarianizmem? Nie, nie sądzę. Znaczy, przynajmniej nie na warstwie. Znaczy tak, na pewno ma pewne punkty wspólne, ale na pewno nie na warstwie organizacji społeczeństwa, bo libertarianizm chciałby, aby wszystkie relacje społeczne były oparte na dobrowolności, tak, i uniknąć jakiegokolwiek organizowania się w rzeczy publiczne i tak dalej, a katolicka nauka społeczna, chciałbym przypomnieć, która dla jasności jest do zastosowania w społeczeństwach katolickich, których trochę teraz nie ma, bardzo duży jednocześnie nacisk kładzie na troskę o ludzi, którzy sobie nie radzą w tym systemie, prawda, i tak dalej, więc na warstwie organizacji społeczeństwa niekoniecznie, chociaż rzeczywiście ma punkty wspólne. Tutaj Jakub pyta, Szymon, jakie mi zadasz pytanie? Jakubie, dlaczego masz P w niku, a nie B? Bardzo mnie to ciekawi. A tutaj widzę jeszcze, że pytajnik podobnie zadał. Szymonie, przeczytaj 49 rozdział Tao Te Ching, buddyzm Mahajany, drugi etap nauk Buddy, naucza właśnie o tym, co powiedziałeś. Możliwe, że czegoś o tym nie wiem, więc dziękuję za informację. Zapiszę to sobie ponownie, pozwólcie. I zerknę, bo może rzeczywiście jest tam coś, czego nie wiedziałem, być może rzeczywiście niepoprawnie zrobiłem jakieś rozgraniczenie, ale przeczytam, bo ponownie nie wczytywałem się to aż tak głęboko. Neofaszysta, witam. Skoro Maryja była żoną Józefa, to Jezus jest owocem zdrady Maryi z Bogiem. Czyli Maryja była cudzołożnicą, a Jezus bękartem. Bardzo ciekawa perspektywa. Nie bardzo wiem, jak do tego doszedłeś, że tak się wyrażę, ponieważ o ile czytaliśmy Ewangelię, to nie było tam, że tak powiem, żadnego stosunku fizjologicznego na tym etapie, więc ciężko byłoby to nazwać w ten sposób. Czy to odpowiada na twoje pytanie, neofaszysto? Mam nadzieję, że tak. Wystarczy przeczytać tekst, naprawdę. Olaf, czy odnosisz się do ostatnich słów biskupa Długosza o pedofilii? Tak, właściwie to nawet już to zrobiłem. Chyba właśnie sobie przypomniałem, że nie udostępniałem tego na socjalach, ale jest mój wpis na bezprawniku. Podrzucam wam tutaj linka do niego na czacie, bo biskup Antoni Długosz w swojej wypowiedzi postawił biskupów w miejscu Boga. i komentuje to tam. I on się później z tego wycofywał, przepraszał oczywiście i tak dalej. Ja rozumiem, no ale trzeba myśleć o takich rzeczach zawczasu, jak się jest biskupem. Więc odsyłam tam po prostu. Czemu ostatnio takim antypisiorem się stałeś? Może dlatego, że chcą mnie ograbić z pieniędzy, które zarabiam. Nie wiem, może dlatego. Richie Homie. To znowu pod postem jesteśmy. W lipcowym Q&A zeszłego roku powiedziałeś, że zwykle kończymy bliżej naszych rodziców, niż byśmy chcieli. Mógłbyś rozwinąć ten temat? Czego dokładnie to się tyczy? Wyborów życiowych, przyszłych zarobków, podejścia do życia, tych samych błędów? Myślę, że wszystkiego po trochu. I dla jasności, to, że kończymy bliżej naszych rodziców, niż byśmy tego chcieli, to nie znaczy, że jesteśmy tacy sami. To nie znaczy, że nasi rodzice nigdy to nie znaczy, że nasi rodzice mają rację zawsze, coś takiego, bo oczywiście, że nie. Natomiast... Wiecie, jesteśmy mimo wszystko sumą ich materiałów genetycznych, a dodatkowo jesteśmy jeszcze przesiąknięci ich obecnością przez całkiem sporą część naszego życia, więc chodzi o to, że możemy wynosić z tego, co nas nauczyli, z ich wzorców, z ich zachowań, możemy wynosić właśnie ich wzorce, ich zachowania, jakieś postawy nieświadomie. Że do tego stopnia, że możemy nawet nieświadomie skopiować od nich coś, co świadomie u nich nam się nie podobało. I to niekoniecznie musi być dobre, ale też może. W sensie, bo tak też może być, prawda? W sensie możemy na przykład buntować się przeciw jakiemuś, nie wiem, jakiejś postawie naszych rodziców, a po czasie zrozumieć, że w sumie jednak mieli rację, a mimo wszystko mieć cały czas w sobie zachowany ten wzorzec, który manifestuje się w naszym życiu, że tak powiem, samorzutnie, tak? Różne, ale może być to też, że kopiujemy od nich jakąś patologię, której nie chcemy, prawda? Tak też może być. Więc mam nadzieję, że to odpowiada na ten temat. Tutaj ktoś pisze, że materiał o manipulacjach TVN-u to dobry pomysł. A no nawet gadałem coś z Mateuszem z Nie Wiem, Ale Się Dowiem, bo na Nie Wiem, Ale Się Dowiem jest materiał o manipulacjach TVP, który polecam swoją drogą. Mogę wam też jeszcze raz tutaj wysłać do niego linka, albo znajdziecie sobie na tym, na Nie Wiem, Ale Się Dowiem jest po prostu najnowszy materiał o manipulacjach TVP. Sekundka. Ale rzeczywiście obok tego myślę, że dałoby się też zrobić odcinek o manipulacjach TVN-u. Byłby krótszy na pewno, bo jest tam mniej materiału, ale też się znajdzie, więc czemu nie? Może by się udało. Dobra, co my tu dalej mamy? Czy coś ominąłem z donate'ów? Chyba akurat chwilowo nie. Dobra. Sekundę, bo zgubiłem zakładkę. Słodka kotka proboszcza. Uważasz, że co należałoby zmienić w polskim systemie edukacji, aby wreszcie zaczął on funkcjonować tak, jak należy, oraz co myślisz o zmianie systemu edukacji na modłę chyba finlandzkiego? PS, jeśli ktoś zadał podobne, wybaczcie to w przerwie od obowiązków. Ciężko powiedzieć, bo ten system jest mimo wszystko jako tako działający i można jest na wojnie idei odcinek o patologiach edukacji, nie? Też mogę wam go wysłać. Problemy z systemem edukacji. Gdzie my to mamy? I tam, że tak powiem, pewna krytyka jest zawarta. Natomiast co w nim zmienić? Cokolwiek byśmy chcieli w nim zmienić, raczej odrzucałbym pomysły rewolucjonizowania go, bo on ponownie, pomimo patologii, jako tako działa. Więc... wolałbym podchodzić do tego stopniowo i wydaje mi się, tak jak mówiłem, że zastosowanie przynajmniej w części systemu bonów edukacyjnych mogłoby w jakiś sposób przynajmniej pokazać kierunek, w którym mogłoby to chcieć pójść. No więc tak, nie wiem, czy mam coś bardziej konkretnego do powiedzenia w tym momencie, więc ponownie zapraszam do tego materiału, gdzie było to poruszane. Paw Kozielarz. Co sądzisz o prognozach katastrofy ekologicznej? Gdzieś już trąbią o końcu ludzkości za kilkanaście lat. Unia Europejska kreuje słuszną politykę eko? Znaczy tak, no myślę, że końca ludzkości za kilkanaście lat nie będzie. Nie wiem, ja już żyję 30 lat ponad i już kilka razy co najmniej słyszałem takie doniesienia, więc aż tak źle nie będzie. Natomiast No tak, w sensie jak najbardziej dokonaliśmy poważnych szkód w środowisku naturalnym i to się najprawdopodobniej bardzo negatywnie na nas odbije. Natomiast też warto mieć na uwadze, że to, co czasem się mówi o katastrofie, to są najgorsze możliwe przewidywane wyniki, tak? I mogą one nadejść, to nie jest tak, że to jest nierealne, ale to też nie jest tak, że jest to pewne. Ja myślę, że za naszego życia jak najbardziej poczujemy negatywne skutki naszego, poczujemy, mam na myśli, poważne negatywne skutki naszego negatywnego wpływu na środowisko, choćby nawet przez zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka, więc bardzo możliwe, natomiast to nie znaczy, że to koniecznie skończy się katastrofą, tak? W sensie nie można tego wykluczyć i należy temu przeciwdziałać, ale to też nie jest powód, żeby siać katastrofizm i panikę i namawiać ludzi do panikowania, tak jak robiła to na przykład Greta, nie wiem, czy pamiętajcie. Ona wprost mówiła, tak chcę, żebyście panikowali. Nie chcemy, żebyście panikowali, bo nie przypominam sobie jeszcze, żeby masy ludzi zrobiły kiedyś coś konstruktywnego w panice. Czy Unia Europejska kreuje słuszną politykę eko? Problem polega na tym, że polityka ekologiczna Unii Europejskiej to jest tak naprawdę co najmniej kilka różnych skonfliktowanych polityk ekologicznych, prawda? No bo to, co robią Niemcy, no to umówmy się, że zamykanie atomu nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo wiemy, że energia atomowa jest stabilnym i naprawdę bezpiecznym zamiennikiem i bezpiecznym nie tylko dla ludzi, ale również dla środowiska, z zamiennikiem dla paliw kopalnych takich jak węgiel. Więc tak, pomimo iż Unia Europejska, że tak powiem, niektóre elementy Unii Europejskiej mają bardzo średnie podejście do niektórych tego typu rzeczy, to nie zmienia to też faktu, że nie mam też nic przeciwko jakiemuś organizowaniu się ponadnarodowemu właśnie w tym temacie, ponieważ co jak co, ale wydaje mi się, że to jest taki temat, w którym taka organizacja ponadnarodowa mogłaby być po prostu użyteczna, tak, ponieważ to tak jak ktoś mówił, że albo są tacy ludzie, którzy mówią, że wolny rynek to sam się ureguluje i ostatecznie ludzie się nauczą, że trzeba być ekologicznym i tak dalej. W sensie, ja tego nie wykluczam, że hipotetycznie, gdyby zostawić wolny rynek samemu sobie, to wcześniej czy później ludzie by tam, w sensie, uregulowało się to do tego, że ludzie zaczęliby wybierać ekologiczne rozwiązania, tylko że, wiecie, mogłoby to być tak, że najpierw byśmy zniszczyli całą przyrodę, a potem ludzie by się zaczęli wybierać ekologiczne rozwiązania, a to chyba trochę nie o to chodzi, tak? W sensie to, że to się ureguluje kiedyś tam, to niekoniecznie jest argument za tym, żeby zostawić to własnemu biegowi, więc akurat to jest taka dziedzina, gdzie jak najbardziej myślę, że jest miejsce na interwencję jakąś, nie? Hans pyta, co sądzisz o tezie, iż ustrój państwa taki jak federacja czy konfederacja jest lepszy i bardziej prorozwojowy niż państwo unitarne? Myślę, że może tak być i myślę, że to bardzo mocno zależy od tego, jakie to jest państwo, jak jest duże, jaka jest jego populacja itd., itd. No. Ale chodzi, to zależy od konkretnego państwa. Może tak być, absolutnie nie ma czegoś takiego jak najlepszy sposób organizacji państwa, bo to jest nieodłącznie powiązane z tym, jakie to jest państwo, jak to są ludzie, jaka to jest kultura i tak dalej. Michał Kocher, dziękujemy za wpłatę. Nem o dwóch pytaniach. Od 1 do 5, jak oceniasz działania ludzi, którzy ignorują wszelkie blokady, wrzucając całe filmy i seriale na strony dla dorosłych, kiedy rozmowa z transhumanistą? W sensie z transhumanistą, w sensie z osobą, która już nie jest człowiekiem? Czy osobą, która wierzy w transhumanizm? Rozmowy nie ma zaplanowane, ale będzie odcinek na Wojnie Idei w tym tygodniu albo na początku przyszłego o posthumanizmie. Na podstawie popularnego anime, ponownie. Jak oceniasz działania ludzi, ignorują wszelkie blokady, wrzucając całe filmy i seriale na strony dla dorosłych? Nie wiem, jak mam to skomentować. Znaczy, no, wykorzystują luki w systemie, tak? No, nie dziwi mnie to. Nie dziwi mnie to. Nie pochwalam, ale nie dziwi mnie to. Izrael bezprawnie okupuje tereny należące do Palestyny, ale opinia publiczna ma to w dupie i przyzwala na czystki etniczne. No, z grubsza tak. Znaczy, czystki etniczne to jest może lekka przesada, ale to też zależy, w którym miejscu i na którym etapie. Odsyłam do mojego odcinka na temat problemu z Izraelem i Palestyną na Wojnie Idei, który ocenia to, czy ocenia, nie ocenia, tylko opisuje to szerzej. Janek Baranek, jak czujesz się, że możesz być kogoś autorytetem, przewodnikiem duchowym lub idolem? Sądzisz, że jesteś dobrym kandydatem na kogoś takiego? Szczerze mówiąc, obawiam się, że niekoniecznie. To znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że to jest takie coś, co już kiedyś mówiłem tutaj, także ja się powtarzam, ale jeżeli ludzie traktują jako autorytety czy jako przewodników duchowych gadające głowy z internetu, to jest bardzo przykry komentarz do stanu naszej kultury. I ja rozumiem, że tak może być, ale gorąco zachęcam do mierzenia nieco wyżej, tak? I no i tak bym to... W sensie jest to odpowiedzialność, z której zdaję sobie sprawę i którą staram się brać pod uwagę w tym, jak się zachowuję i co robię i jak prowadzę to wszystko. Natomiast ponownie... Znaczy, ja rozumiem, że to jest nie do uniknięcia w takim medium, ale nie cieszy mnie to jakoś szczególnie, tak? Wydaje mi się naprawdę, że są bardziej sensowne i ambitne cele uznawania kogoś za autorytety czy przewodników duchowych niż gadające głowy z internetu. Naprawdę, naprawdę. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś wyciąga coś wartościowego z tego, co mówię, to bardzo mi miło, tak? I zapraszam, tak? Ale ponownie, to może nie aż do takiego stopnia. Konserwatywny liberał pyta. Szymonie, czy Konfederacja obejmie kiedyś władzę w Polsce, czy jednak natrafi na szklany sufit na przykład 15 czy 20% i nie zdoła go nigdy wygrać wyborów? Myślę, że tak. Myślę, że natrafi na szklany sufit i tak. Tak sądzę. Nie, żebym jakoś cierpiał z tego powodu. Przepraszam. Czy planujesz do... To Lew Tołstoj. O, pozdrawiam Lwa Tołstoja. Nie wiem, czy wiecie, ale mogę wam powiedzieć, że najbliższy animowany audiobook na Wojnie Idei, który powinien się w najbliższych tygodniach ukazać, będzie właśnie z Lwa Tołstoja. Planujesz, będzie to coś lekkiego i przyjemnego, spokojnie. Planujesz już do końca życia, aby twoja praca przypominała taką, jaką teraz wykonujesz na YouTubie, czy chcesz kiedyś wrócić do pracy programisty? Nie planuję wracać do zawodu programisty, natomiast myślę, że nie będzie wyglądała dokładnie na pewno tak jak teraz na YouTubie, bo myślę, że będzie się to zmieniać i też mam w planach zajęcie się nieco innymi rzeczami, ale też w sferze publicznej, tak? Czy w sferze, nawet w sferze YouTube'owej można nawet powiedzieć, tak? W sferze nie, mediów to chyba nie jest odpowiednie słowo, w sferze publicystycznej, o, tak to jest ładnie. Więc mniej lub bardziej przypominać będzie, raczej nie planuję wracać do zawodu inżyniera. Znaczy, dobrze to wspominam jak najbardziej, tak? Te prawie 7 lat, ale nawet więcej chyba, ale myślę, że to, co teraz jest, to, co teraz robię, jest dla mnie ciekawsze po prostu. Filip Zając pyta, z czego wolałby pan zrobić live? Z grania w Minecraft czy z czytania Mein Kampf? Z czytania Mein Kampf. Zdecydowanie wolałbym zrobić live, aniż z grania w Minecrafta. Przypominamy, że piekło jeszcze nie zamarzło. Co my tu mamy? Zobaczymy do czatu. Czy planujesz kiedyś nagrywać pato streamy? No czasem mam taką chęć, żeby sobie nalać jakieś piwo do gadania tutaj z wami i to już chyba byłby pato stream, więc nie wiem, może kiedyś się złamie. Ale poza tym mam nadzieję, że uda mi się to uniknąć tego. Kiedy rozmowa z Jasiem Kapelą? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że uda nam się to uzyskać. Absurd, panie unsub. No przykro mi, ale że tak powiem... Nie wiem za co, ale życzę powodzenia na nowej drodze życia. Ile masz lat? 31. Chyba, tak. Czy szkoły katolickie są w Polsce potrzebne? Ciężko mi powiedzieć, bo mam doświadczenie tylko z jedną szkołą katolicką, tą, do której ja chodziłem i ona była bardzo na wysokim poziomie merytorycznym, ale jednocześnie bardzo silnie zniechęcała wielu ludzi do wiary, więc wiecie. Co my tu mamy? Czy kult Jana Pawła II w Polsce rozrósł się twoim zdaniem patologicznie? Czy przesyt papieża szkodzi jego naukom? Dlaczego w awatarze masz żółtą twarz? Ponieważ grafik uznał, że to będzie dobry pomysł na promocję, a ja się z nim zgodziłem. Tak, kult Jana Pawła II w Polsce rozrósł się patologicznie, bez wątpienia. Przesyt papieża szkodzi jego naukom. Ja, wiecie co, być może tutaj trochę, nie wiem, być może mam trochę skrzywioną perspektywę, bo ja nigdy nie byłem fanem kultu Jana Pawła II. Znaczy zawsze, w sensie nawet jeszcze gdy on żył, tak? Bo ja to pamiętam. Jak papież zmarł, to ja miałem 15 lat, więc jak najbardziej to pamiętam. Ale nigdy tego, po pierwsze tego nie rozumiałem, po drugie zawsze zawiewało to mi taką odpustową, jarmarczną religijnością, w której nie ma żadnej głębi, tylko to jest po prostu taki sam brokatowy papier bez niczego w środku bardzo często. Więc tak, myślę, że kult Jana Pawła II i właśnie w jakiś magiczny sposób to nie zanika, tylko Znaczy tak, z jednej strony młodzi są już tym, młodzi w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, więc śmieją się z tego w taki sposób obrazoburczy, no bo to jest, no bo to robią młodzi, tak? To jest zupełnie, że tak powiem, naturalne. Nie żebym pochwalał, ale nie ma co się dziwić. Bo skoro, ale to też jest wywoływane z tego, że dla niektórych ludzi nastąpiła taka totalna mitologizacja i sakralizacja wizerunku papieża. I żeby ktoś nie odniósł tego jako krytykę samej osoby papieża, bo oczywiście miał bardzo duży pozytywny wpływ w świat ogólnie rzecz ujmując i nie tylko w Kościół. Natomiast ludzie w Polsce przecież kompletnie nie znają ani jego nauk, ani jego podejścia, ani tego, co dokładnie zrobił, tylko Jan Paweł II wielkim Polakiem był. I to jest ponownie, mam wrażenie, że to jest taki, że rozrósł się patologicznie i nie bardzo widzę jakikolwiek, nie bardzo widzę, mamy przesyt rytualizacji, przesyt formalizacji nadawanie tego imienia wszystkiemu, co się tylko da i nie widzę, co dobrego z tego wynika, ponieważ nie widzę, żeby to się przekładało, nie widzę, żeby to się przekładało na popularyzację jego myśli, nawet takich rzeczy prostych, które powinna młodzież usłyszeć. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Myślę, że dzisiaj jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy papież to mówił, myślę, że dzisiaj jeszcze bardziej młodzi ludzie powinni to usłyszeć. Natomiast nie o tym się mówi, tylko stawia się kolejny pomnik. Więc ja nie jestem fanem kultu Jana Pawła II, bo wydaje mi się, że tak jak zostało odpowiedziane, szkodzi on w historii. W sensie to, do jakiej postaci się zdegenerował, szkodzi naukom i temu, co temu jak wartościowy wkład mógłby mieć jeszcze nawet po śmierci swojej papież w polską kulturę. Tak mi się wydaje. Co my tu mamy? Czy Afganistan ma szansę stać się lepszym krajem dla ludu po objęciu władzy przez talibów? USA się wycofało, mniej wojen, etc. Wiecie co? Ciekawe pytanie. Myślę, że nie dla Hazarów, do których strzelają, nie? I myślę, że nie dla tych ludzi, którzy mieli ambicje, że tak powiem, zeuropeizowania się. Natomiast w Afganistanie w 2000... teraz z pamięci mówię, ale przeglądałem te statystyki ze dwa dni temu. Według Pew Research w 2013 roku, ile dobrze pamiętam, 99% Afgańczyków chciało prawa szariatu w swoim kraju. No to będą je mieć, tak? Czy to będzie im się lepiej żyło w tym? Nie jestem pewien, ale no chcą, tak? No, kim jesteśmy, żeby im zabraniać, że tak powiem. Natomiast oczywiście to się odbędzie kosztem tragedii i również życia niektórych ludzi. I już się odbywa kosztem życia niektórych ludzi, więc nie polecam, ale co można zrobić w kraju, gdzie niemal wszyscy chcą prawa szariatu? W sensie, no nie wiem co. A na pewno nic szybkiego, prawda? Ile jeszcze potrzebujesz przykładów do filmu? Nie wiem jakich przykładów. BP, jaki jest według ciebie najlepszy kraj pod względem polityki? Odpowiadałem kiedyś na to pytanie na którymś Q&A, więc nie będę powtarzał zbyt dużo szczegółów, ale nie ma takiego. W sensie to zależy od tego, bo to, że jakiś kraj prowadzi jakąś politykę bardzo dobrze, to nie znaczy, że dałoby się przenieść do innego kraju, bo tak jak mówiłem, społeczeństwa są inne. Wydaje mi się, że Szwajcaria bardzo fajnie działa pod względem politycznym, głównie dlatego, że ma bardzo uświadomioną, bardzo świadomą społecznie i politycznie ludność. Ale to jest właśnie wynik tego. Nie dałoby się, to nie jest tak, że gdybyśmy tylko zorganizowali Polskę tak jak Szwajcarię, to byłoby spoko. Nie, bo nie mamy społecznie i politycznie uświadomionej ludności. A poza tym naszych ludzi jest znacznie więcej, tak? W Szwajcarii ile jest ludzi? Aż sprawdzę, ale kilka milionów pewnie, tak? Szwajcaria, ludność. Nawet mi tego nie powiedzą. 8 milionów, także widzicie. To jest kolejna rzecz za tym, że nie da się bezpośrednio tego przekładać po prostu. Więc nie ma reguły, tak? W sensie mówienie o takim, jaki kraj jest najlepszy politycznie, to nic to nam nie powie tak naprawdę, nie? 99, jak będziesz spamował Konfederacją, to cię zbanuję tutaj. W sensie nie za konfederację, tylko za spamowanie, tak? To jednym wpisem co chwilę. Magdalena pyta, czy będzie kiedyś rozmowa z Janem Śpiewakiem. Bardzo ciekawy pomysł, zapiszę sobie to też, bo Jan Śpiewak myślę, że ma bardzo konstruktywny i bardzo ciekawy wkład w polską debatę publiczną, więc bardzo chętnie bym sobie, szczerze mówiąc, z nim pogadał o czymś. Pomimo, iż na bardzo wielu płaszczyznach się z nim nie zgadzam, to bardzo mocno nieraz, to myślę, że jednocześnie robi dużo bardzo ciekawych i również wartościowych rzeczy, więc myślę, że to mogłoby być ciekawe, a to jest też, że tak powiem, osoba, pomimo iż funkcjonująca w mainstreamie, to chyba nie aż tak, że tak powiem, nie aż tak oderwana od naszego poziomu, żeby to było nierealne. Więc czemu nie? Będziemy powoli kończyć, bo to już godzinka. Więc zapraszam do jakichś ostatnich wpisów, ostatnich pytań, bo za kilka minut dosłownie będziemy kończyć. Czekaj, ktoś tu do mnie SMS-y pisze. Czekaj, bo żona mi pisze, że ominąłem wpis z Tipo. Aha, rzeczywiście, Zdzichu zapytał, czy... Czy co sądzisz o Krzysztofie Maju? Jakie jego filmy na YouTube widziałeś? Z jakimi jego poglądami się nie zgadzasz, a z jakimi nie? Oglądałem jego filmów za mało i na zbyt niepoważne tematy, żeby kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast, tak jak było mówione na samym początku, jest gdzieś tam w planach. Zrobienie jakiejś rozmowy z nim, więc może po prostu uda się z nim pogadać i to będzie szersza odpowiedź na to pytanie. Coś tu widziałem, jakieś pytanie, które przed chwilą chciałem odpowiedzieć, ale zapomniałem już, gdzie je widziałem. Sekundka. A, czy będzie materiał o TVN, tak jak o TVP? Ten materiał o TVP był na nie wiem, ale środowym, więc w sumie zastanowimy się, może to jest coś, co moglibyśmy nawet razem zrobić i tak jak opisywałem to trochę wcześniej już, tak, że jest to w sumie ciekawy pomysł i też pomimo, iż materiału na manipulacji TVN jest na pewno znacznie mniej niż na TVP, bo nie stawiajmy tu znaku równości, tak, to, że oba te ośrodki manipulują, to nie znaczy, że nie wyklucza się z tym, że jeden z nich manipuluje znacznie bardziej. Ale jasne, czemu nie? Zobaczymy. Co sądzisz o nowym filmie polskiego Inkwizytora pod tytułem Dlaczego Żydzi nie uznają Jezusa za Mesjasza? Odpowiedź. Jeszcze go nie oglądałem, więc nic o nim nie sądzę. Człowiek pyta, czy nastolatek ma na tyle wiedzy, żeby zadecydować o odejściu od religii? Czy wydaje mi się, że odejście od religii to nie wiem, czy to jest w sensie... To nie jest tak, że się chyba... Oczywiście nie wiem, może się mylę, ale... To jest raczej coś, co dojrzewa i się wykluwa, że tak powiem, w człowieku samo, prawda? Natomiast będąc nastolatkiem, jako osoba, która była kiedyś nastolatkiem, sugerowałbym nastolatkom, aby zwrócili uwagę na to, że jeszcze kilka lat i będą rozumieć świat znacznie lepiej. Więc być może zachęcałbym po prostu do nie ustawiania się w coś, co sformatuje twoje życie konkretnie pod jedną... W sensie, może inaczej. Zniechęcałbym do przekonania, że wszystko wiesz najlepiej. Nastolatków bym zniechęcał. Mówię to jako osoba, która była nastolatkiem i wiem, że tego typu pomysły się potrafią w nas pojawiać, ale prawie na pewno za kilka lat będziecie myśleć w bardzo inny sposób niż teraz, więc być może bym się wstrzymał z wydawaniem jakichś ostatecznych sądów, zwłaszcza na najważniejsze pytania stawiane przez ludzkość. To nie znaczy, że nie można mieć opinii, jasne, że warto mieć opinię, tylko warto mieć perspektywę, że jeszcze się rozwijasz po prostu, nie, że jesteś jeszcze otwarty na różne perspektywy. I podobnie, jeżeli masz opinię i dobrze ją argumentujesz, to spoko. Proszę jej bronić, nie? Zachęcam, ale no mówię, miejcie świadomość, że wasz światopogląd się jeszcze rozwija. Braun Stromen. Szymon, przeprowadziłbyś kiedyś rozmowę z kimś o edukacji domowej, na przykład Dolce Dario? Nie wiem, kim jest Dolce Dario, więc nie wiem, ale jasne, chętnie bym przeprowadził z kimś rozmowę o edukacji domowej, bo to jest temat, którym chciałbym się zainteresować, bo będę miał kiedyś dzieci w wieku szkolnym. Więc jasne, w sensie nie ma tego w planach, nie mam tego zorganizowanego, ale sam bym chętnie porozmawiał z kimś o tym. Dobra. Dzięki. Godzinka, zdaje się, tutaj przepłynęła. A jeszcze minutka. Jak przebiegała twoja kariera programisty? Pyta Celex. No, w dość, że tak powiem, chyba dość standardowy sposób, to znaczy ja nie kończyłem informatyki, tylko kończyłem automatykę i robotykę, na której też mieliśmy sporo programowania na studiach, ale też nie pracowałem, w sensie na studiach pracowałem, ale jako inżynier, czy nie jako, tak, no tak, jako inżynier, ale jako inżynier w laboratorium zawieszeń, w taki, bardziej jako automatyk, niż, czy tam właściwie, no, jako stażysta, tak, w sensie nie miałem oczywiście posady inżyniera wtedy, ale w branży automatycznej, automatyki, natomiast już po studiach się po prostu, czy tam dosłownie na samej końcówce studiów się doedukowałem z programowania i jako programista zacząłem pracę dopiero po studiach, a nie w trakcie, a w trakcie studiów, tak jak mówię, pracowałem bardziej jako w automatyce, natomiast, no i potem, że tak powiem, dość standardowo, to znaczy... Wiem, że są osoby w naszej branży, które bardzo się przywiązują do projektów i potrafią siedzieć latami w jednym projekcie, bo jest to dla nich coś wybitnie ważnego, ale ja taką osobą nie byłem i w ciągu tych 7 lat zmieniłem... W ciągu 7 lat pracowałem w 4 firmach. Więc to też jest informacja, bo też wiecie, nie wiem czy wiecie, ale w branży inżynierskiej generalnie no też najlepszym sposobem na podwyżkę jest zmiana pracy, tak? Ponieważ... w tej samej pracy nigdy nie dadzą ci takiej podwyżki, jak dostaniesz przy zmianie pracy, prawda? Zwłaszcza jeżeli cały czas się rozwijasz, cały czas się edukujesz, no bo to też tak jest, że zwłaszcza na samym początku w tej branży trzeba się cały czas rozwijać, trzeba się łykać książki, prawda? I poprawiać swoje kompetencje poza pracą nawet samą, tak? Więc też się starałem to robić. No i opłaciło się to wszystko, tak? W sensie ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wszystko przebiegło i też, no umówmy się, że finansowo nie miałem absolutnie na co narzekać, więc polecam, tak? O, czy widziałeś materiał Feanora Aglariona na temat Fiałkowskiego i co o nim sądzisz? Widziałem, zachęcam do zapoznania się, nawet chyba wrzucę tutaj linka, bo to nie znaczy, że tam wszystko się zgadzam, co tam pada, bo nie ze wszystkim, ale myślę, że zwraca uwagę na... Myślę, że zwraca uwagę na niektóre interesujące rzeczy, chociaż osobiście wolałbym, gdyby robił to w sposób może nieco mniej, że tak powiem, prześmiewczy, żeby nie powiedzieć bezczelny miejscami, bo to w ogóle w niczym nie pomaga. Ale myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany krytyką, że tak powiem, to warto się zapoznać, chociaż tak jak mówię, no w niektórych miejscach przesadza, myślę, chociaż nie zmienia to faktu, że ma również słuszne uwagi. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tak, nie znam niemieckiego, ale ten komentarz rozumiem i ponownie na niego nie odpowiem, ale dziękuję, ale doceniam Sebastianie kreatywność, także no, trzymaj, w sensie, że tak powiem, próbujcie dalej, może kiedyś uda się wam mnie złapać na tym. Dobra, dzięki wam wielkie. Zapraszam do oglądania wszystkiego, co tu jest i będziemy kończyć, bo mi się kończy głos i jest wieczór i trzeba kłaść dzieci spać. Trzymajcie się, dobrej nocy, do usłyszenia.